Południe wnet.
16:29 przy telefonie kolejny polityk, teraz opozycja, Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Jak czytać tą całą sytuację w Sejmie, to całe zamieszanie wewnątrz koalicji rządzącej o termin wyborów prezydenckich?
Myślę, że jako jedna z wielkich głupot ostatnich czasów, dlatego że dziś nie czas na dyskusję o wyborach, dziś czas na skoncentrowanie sił i środków na walce z koronawirusem, na wsparciu producentów, gospodarstw, rolników, przedsiębiorców. Tym się powinniśmy zajmować, co zrobić ze szkołą, co zrobić z uczniami, jak przywrócić transport. To są sprawy, którymi powinien zajmować się Sejm, którymi powinni się zajmować politycy, a nie sprawami, które de facto i konstytucja, i prawo doskonale reguluje. Wystarczy tylko je zastosować. Ja często mówię, że jak jest burza w górach czy w lesie, to nie szukamy drogi na skróty, tylko wracamy starym, utartym, znanym szlakiem. Myślę, że tutaj też tak samo trzeba zrobić.
Tylko że problem jest taki, że utarty, znany szlak, czyli jakiś rodzaj stanu wyjątkowego albo stan klęski żywiołowej, czyli ten najsłabszy, mówiąc kolokwialnie, stanów nadzwyczajnych, no to...
Ale panie redaktorze...
I także odszkodowania, a na to być może, nas jako państwa po prostu nie stać.
Panie redaktorze, niezależnie od tego, czy państwo boi się odszkodowań, czy nie boi, to i tak państwo poniesie koszty tego wszystkiego, bo państwo to jesteśmy my wszyscy wspólnie. I jeśli przedsiębiorstwa upadną, jeśli im nie pomożemy w czas, to one później i tak nie będą płacić podatków, ani ich pracownicy, bo ich zwyczajnie nie będzie, więc nie ma się co obawiać przed kosztami. Mniejsze będą koszty, jeśli dzisiaj użyjemy odpowiednich sił, środków, wyasygnujemy odpowiednie pieniądze na to, żeby ochronić przedsiębiorstwa, niż później, kiedy trzeba będzie rzeczywiście płacić odszkodowania. Więc czy tak, państwo musi zapłacić i musi wziąć na siebie za ten stan odpowiedzialność, po prostu współdziałać z ludźmi, współdziałać dla ludzi, a nie zajmować się sobą i szukaniem jakichś prawnych kruczków nad unikaniem odpowiedzialności. Tego się uniknąć nie da.
Ale tutaj to trochę pan poseł współgra z Głosem Porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina, mówi: nie zajmujmy się sami sobą, odroczmy te wybory o 2 lata, bo czy one będą w sierpniu, czy będą w październiku, to być może i tak będzie kryzys, a być może jeszcze pandemia będzie trwała. Odroczmy o 2 lata, szeroki horyzont.
No ale pan redaktor znowu wraca.
I róbmy i ratujmy państwo, ratujmy gospodarkę.
Pan redaktor znowu wraca do konstytucji, bo Jarosław Gowin proponuje zmianę konstytucji. No tak, a to wszystko jest w konstytucji dokładnie opisane, więc nie ma potrzeby, żebyśmy się zajmowali dyskusją, tylko po prostu zwyczajnie róbmy swoje. Róbmy swoje, śpiewał chyba Jan Pietrzak, o ile dobrze pamiętam.
Róbmy swoje to akurat Młynarskim.
Młynarczyk, tak, tak. Więc zajmujmy się tym, co do nas należy, a nie szukajmy rzeczywiście w warunkach burzy, w warunkach nawałnicy, nie szukajmy drogi na skróty, tym bardziej, że jesteśmy w skalistych górach i to zawsze się źle kończy, więc ja rozumiem Jarosława Gowina, tylko mam do niego pytanie takie publiczne. Jeśli o 2 lata, dlaczego nie o 7?
To 2 lata, jakiś rozsądny termin, kiedy...
Nie, ja uważam, że talmudycznie, ja też jestem przywiązany do tej cyfry, 7 jest fajniejsza.
Panie pośle, od tego to pana się nie spodziewałem, że pan będzie Talmud cytował na antenie.
No, ale muszę panu powiedzieć, że ja akurat uważam, że liczba 7 jest szczęśliwa, w związku z tym, jeśli przełożyć, to dlaczego o 2? Trzeba przełożyć o 7.
Ale jak przełożył o 2, to kadencja będzie trwała 7 lat i ma pan swoje talmudyczną numerologię spełnioną.
No, ale to może od razu i kadencję Sejmu przedłużymy o 7 i samorządów o 7.
No, samorządy tak na razie do 5 zostały wydłużone.
Nie, panie redaktorze, naprawdę uważam, że ta dyskusja, która się toczy co najmniej od kilku tygodni, jest dyskusją niestety sztuczną, wywoływaną dla unikania rozmowy o tym, co trzeba tu i teraz zrobić. Myśmy dzisiaj złożyli w Sejmie wczoraj 2 projekty dotyczące Rady Dialogu Społecznego, wczoraj projekt dotyczący koronawirusa i prawdziwej tarczy antykryzysowej, dzisiaj także ustawę dotyczącą faktoringu w rolnictwie. Ja napisałem rano na Twitterze, że nic tak nie niszczy polskiej gospodarki jak koronawirus, że tak powiem, nieściąganych wierzytelności, a więc zaburzenia, zatory płatnicze pomiędzy firmami. I tu żeśmy przygotowali projekt ustawy, żeby takie zatory płatnicze mógł wziąć na siebie Bank Gospodarstwa Krajowego, oczywiście z jakąś tam rozsądną odpłatnością, i żeby firma na firmę nie musiała czekać, bo Bank Gospodarstwa Krajowego, mając cały aparat państwa, lepiej sobie poradzi z rozpoznaniem firm na rynku niż poszczególni przedsiębiorcy.
Marek Sawicki, poseł PSL-u przy telefonie Popołudnia Wnet. Panie pośle, ostatnie, naprawdę ja wiem, że to nie jest najbardziej istotne, pandemia, a zaraz potem już obecny kryzys jest znacznie istotniejszy, ale żebyśmy temat zamknęli, czyli co pana zdaniem powinien zrobić rząd? Wprowadzić stan klęski żywiołowej i przełożyć wybory o 4-5 miesięcy.
Panie redaktorze, stan klęski żywiołowej, który się powołuje na 30 dni, za zgodą Sejmu przedłuża o kolejne 30 dni i potem w terminie 90 dni po stanie klęski żywiołowej trzeba przeprowadzić wybory. I wtedy jest czas także na normalną kampanię.
Czyli październik.
Czyli październik, i wtedy, i to jest rozwiązanie konstytucyjne. Niewykluczone, że stan klęski żywiołowej trzeba będzie przedłużyć. Tu nikt nie jest prorokiem.
No to październik, moment, kiedy kryzys będzie pewnie najbardziej głęboki, najwięcej osób będzie na bezrobociu i najbardziej trzeba będzie ratować gospodarkę, a nie zajmować się debatą polityczną być może.
No to tak jak mówię, to widzi pan, na początku ja miałem rację, a nie Gowin. Trzeba odłożyć to 7 lat.
Oj, to już pan poseł...
No tak, no i wtedy za 7 lat, jak ja znam się odrobinę na ekonomii, to za 7 lat już będziemy mieli wychodzenie z tego dołka recesji gospodarczej, będziemy już na krzywej wznoszącej, no i wtedy... Do przodu.
7 lat
przywracamy demokrację.
7 lat chudych, 7 lat tłustych.
Tłustych, widzi pan, jak to się ładnie składa. No jednak Pismo Święte to jest skarbnica wiedzy.
Jest.
Warto do niego sięgać i warto z niego korzystać.
Tego nie...
I pan pamięta również o tym, że jak są te lata tłuste, to roztropny gromadzi, że tak powiem, zapasy na lata chude.
No, rząd twierdzi, zgromadził zapasy, zrewidował, obniżył relację długu do PKB z 50 kilku do 44%.
Tak, bo wzrosło znacznie PKB, natomiast w związku z tym także przy wzroście gospodarczym przychody były w miarę przyzwoite. Ja przypomnę, że ta dyskusja chociażby dotycząca VAT-u, to też ekonomiści jasno mówią, że VAT się lepiej ściąga, kiedy jest hossa, niż jest bessa, bo wtedy, kiedy jest hossa, przedsiębiorcy niechętnie unikają płacenia VAT-u, bo nie chcą mieć z fiskusem kłopotów. Natomiast kiedy jest bessa, kiedy jest recesja, wtedy każda droga do przytrzymania pieniędzy jest dobra. Zresztą rząd to doskonale pokazuje dzisiaj w zakresie chociażby zwrotu VAT-u przedsiębiorcom. Nie mam przedsiębiorcy, z którym bym nie rozmawiał, że ma zaległości w zakresie zwrotu VAT-u przez Ministerstwo Finansów dla przedsiębiorcy.
Panie pośle, jak to będzie głęboki kryzys? Jak pan to przewiduje?
Panie redaktorze, no jeśli ten 2008-2013 w niektórych państwach sięgnął nawet minus 10, to ten będzie głębszy. Jeśli dla Niemiec prognozy są rzędu 20-25%, to nie spodziewam się, że u nas będzie dużo mniejszy. On może być jakieś 5-10% mniejszy, ale to i tak dziesiątko się nie zamknie.
Myśli pan poseł, że rząd ma instrumenty, żeby tak głęboki, tak radykalny kryzys, to globalny kryzys złagodzić, wyhamować?
Panie redaktorze, na trudne i szczególne czasy trzeba szczególnych rozwiązań. I dlatego między innymi dzisiaj żeśmy złożyli tę ustawę o faktoringu dla przetwórstwa rolno-spożywczego i dla rolników, ale można to rozszerzyć także na wszystkie przedsiębiorstwa. Lepiej uprzedzać pewne działania, a to, co jest istotne, to najgorszy jest wśród przedsiębiorców strach. Nie będę zawierał umowy z tym i z tamtym, nie będę dostarczał produktów, bo nie wiem, czy ja dostanę pieniądze. A często jest tak, że dostaję je po roku, po dwóch, a mimo, że odprowadziłem od tego podatek, zapłaciłem wszystkie należności, to nie mam środków na własną działalność. Więc dobrze byłoby, żeby w takich właśnie kwestiach związanych z pewnością obrotu gospodarczego państwo weszło aktywnie. Nie będzie to państwa wiele kosztować, a jednocześnie da to duży impuls w zakresie wiarygodności obrotu gospodarczego.
Panie pośle, te dotychczasowe działania rządu, czyli ta jedna ustawa w ramach tarczy antykryzysowej, potem będą kolejne ustawy, to jest...
No my żeśmy bardzo... 3 zaproponowali w ramach tarczy antykryzysowej i jesteśmy gotowi z rządem w tej kwestii rozmawiać, ale nie na takiej zasadzie, jak to miało miejsce w ubiegłym tygodniu, że owszem, składamy projekt, jak pytamy o projekt i zadajemy pytania przed debatą w Sejmie, no to w Sejmie będzie czas na debatę. Oczywiście w Sejmie debaty nie ma, Opozycja zgłasza swoje propozycje, zgłasza uwagi, zgłasza poprawki, ale później żadna z nich nie jest przyjmowana, jest odrzucana, bo rząd mówi, te kwestie uregulujemy w kolejnych otwarciach. Tylko problem polega na tym, że kolejne otwarcia mogą być bardzo dobre, ale jeśli są spóźnione, chociażby o jeden krok, chociażby o jeden dzień, to są nieskuteczne.
Dla rolników, jak ten kryzys się wyraża? No bo ceny w sklepach produktów spożywczych niektórych poszybowały do góry, ale chyba dla producentów żywności to nie znaczy, że płody rolne będą droższe.
Panie redaktorze, w rolnictwie zaczyna się sytuacja trudna z kilku stron. Po pierwsze, mało kto dzisiaj uświadamia opinii publicznej, że Polska od 2004 roku z importera netto żywności stała się znaczącym eksporterem. W ostatnich latach to było już ponad 35% całej produkcji rolnej eksportowanej. W tej chwili są duże utrudnienia w eksporcie. Praktycznie stoją pieczarki, wołowina na Hiszpanię, Włochy, Portugalię już praktycznie też nie idzie. Mamy do czynienia z ograniczeniem eksportu produktów mleczarskich i ja już dzisiaj mam sygnały ze spółdzielni mleczarskich, że produkują na magazyny i za chwilę będą ograniczały skup. To sprawia, że ceny mleka spadają, że ceny wołowiny spadły, że odbiorców na pieczarki też zaczyna brakować i to, co nas, szczególnie mnie, szczególnie niepokoi, to kwestia braku w tej chwili działań rządu na rzecz zgromadzenia pewnych zapasów znów na ten chudy rok, który nas czeka, bo już mamy suszę. W tej chwili, jak ja chodzę u siebie po polach, po łąkach, to mamy stan suszy mniej więcej z okresu drugiej połowy sierpnia. Tak mniej więcej było w ubiegłym roku też w tym okresie czasu i później był bardzo suchy rok. I niewykluczone, że w Europie ten rok będzie rokiem deficytowym, jeśli chodzi o globalną europejską produkcję żywności. Dlatego już w tej chwili takie produkty jak masło solone, jak mleko w proszku, jak powiedzmy kwestie związane z mąką, z makaronami, to już państwo powinno częściowo przez Agencję Rezerw Materiałowych gromadzić na drugą połowę roku, żeby mieć zapasy, żebyśmy się nie oglądali znów na import.
Pytanie, ale to jest skupować, żeby utrzymać ceny, czy skupować, żeby potem mieć ewentualnie,
kupować,
co dostawać do sklepu?
I znów proszę zobaczyć, że można realizować dwa cele. Z jednej strony stabilizować ceny, z drugiej strony mieć gwarantowany zapas na trudny, chudy okres. Znów się kłania Pismo Święte. 7 lat tłustych, 7 lat chudych. Teraz idą lata chude.
Kwestia KRUS-u, czy już jest uwzględniona, bo była taka przez chwilę luka w tej tarczy, być może nie jedna, antykryzysowej, że rolnicy w zasadzie nic by nie dostali w ramach zapisów o ubezpieczeniach społecznych.
Panie redaktorze, to jest oczywiście istotna pomoc. Myśmy na to zwracali uwagę, że cokolwiek rolnikom trzeba ruszyć, ale tak jak mówię, w tej chwili ważniejsza jest kwestia tej płynności finansowej i pilnowania niezadłużania się firm, rolników, przetwórstwa, bo to także dotyczy gospodarstw rolnych. Natomiast ta pomoc krusowska, która jest, ona jest istotna, ale proszę zwrócić uwagę, że ona na kwartał wyniesie nie więcej jak 500 zł, więc nie jest to jakaś wielka rzecz dla gospodarstwa średniotowarowego, bo oczywiście dla gospodarstwa socjalnego każda taka pomoc jest ważna.
Przy telefonie Marek Sawicki, poseł PSL-u, to jeszcze pewnie nam przyjdzie długa rozmowa o rolnictwie przed nami, bo skutki tego kryzysu będziemy odczuwać stopniowo, ale pewnie gwałtowniej. To w najbliższych miesiącach się bardzo silnie objawi także w rolnictwie. A trochę tak osobiście, jak pan spędza pandemię, jak pan przeżywa ten dystans społeczny, tą kwarantannę społeczną?
No brak, że tak powiem, tej bezpośredniej pracy w parlamencie, w polityce. Wykonuję ją przez telefon, wykonuję ją przez tablet, przez komputer. Mam też z pewnej strony zakaz i szlaban ze strony żony, że mam nie jeździć, mam stosować się do kwarantanny, mam nie prowokować, bo też to może zarażać innych. Ale jednocześnie mam też i odpowiedzialność, bo jestem w rodzinie wielopokoleniowej, za mną są dzieci, syn, synowo, troje wnucząt, więc też wobec nich jest ta odpowiedzialność, że nie można zwlec czegokolwiek do domu, bo i syn, i synowa są na samozatrudnieniu, więc gdyby nie daj Boże dziadek im coś przywiózł, no to wiadomo, że ich wtedy wyłączam na dwa, a może i więcej tygodni z możliwości zarabiania i normalnego funkcjonowania.
A do tego pan poseł ma jeszcze stado owiec, których trzeba doglądać.
No to akurat syna i w tej chwili też rzeczywiście są wykoty, to jest taki piękny okres w gospodarstwie, kiedy idzie nowe i małe króliki, i małe owieczki, i jednocześnie już jare zboże posiane, więc jak się pójdzie na pole, to człowiek codziennie ogląda, czy już wschodzi. Nie wschodzi, bo jest sucho i zimno.
Niestety przymrozki i to takie spore, bo po 8, po 10.
No u nas w ubiegłym tygodniu mieliśmy pod rząd 3 noce z minus 10, więc to wszystko tak wyhamowało. Jeszcze w lutym łąki były zielone, a w tej chwili zwyczajnie łąki są wyschnięte i one są przymrożone, wyschnięte. No z pewnością jak popadają deszcze za tydzień, dwa przyjdzie ciepło, to jeszcze jest do odratowania, ale już będzie opóźniona wegetacja.
Powiedział Marek Sawicki, rolnik, były minister rolnictwa, poseł PSL-u, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
16:44 na zegarach, to ja oddaję głos szybko do studia w Machupasta, zaraz potem rozmowa z profesorem, politologiem Antonim Dudkiem.
Łukasz oddał głos do gmachu pasty, to ja może przeczytam Państwu garść informacji. Wiadomo, że szef WHO Tedros Ghebreyesus napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy, podziękował prezydentowi za podjęte dotychczas kroki w celu zwalczania pandemii koronawirusa. Wyraził też przekonanie, że pandemię można zatrzymać. Świat nie widział nigdy choroby zakaźnej układu oddechowego, takiej jak COVID-19. Można ją jednak zatrzymać przez skuteczne strategie reagowania, twierdzi szef WHO. Do niezbędnych kroków, które według Światowej Organizacji Zdrowia powinny zostać podjęte na szczeblu krajowym i lokalnym, należy m.in. ustanowienie centralnego sztabu kryzysowego, wdrożenie krajowej strategii testowania, izolacji zakażonych i weryfikacja kwarantanny oraz wyposażenie lokalnych organów zdrowia publicznego w środki medyczne, takich jak odzież ochronna. Z kolei władze Berlina, a także pozostałych niemieckich landów ogłosiły, że zbliżanie się do innych na nieprzepisową odległość może drogo kosztować, nawet 500 euro. W związku z epidemią koronawirusa minimalny dystans, który może dzielić od drugiej osoby, został ustalony w Niemczech na 1,5 metra. Wszystko to ma ograniczyć kontakty i zmniejszyć ryzyko zakażenia. Jeśli jednak ktoś nie będzie tego przestrzegał, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Władze Berlina zapowiedziały, że grzywny mogą sięgać do 500 euro. Przedłużono też czas tej wyjątkowej sytuacji w Niemczech. Nakaz pozostania w domu początkowo miał trwać do niedzieli wielkanocnej, obecnie został wydłużony o tydzień. Wczoraj Państwu mówiłem i przypomnę informację, że odbyło się spotkanie klubów Bundesligi, czyli ligi niemieckiej, piłkarskich klubów, które ustaliły, że sezon spróbują zakończyć, jeżeli sytuacja nie będzie się rozwijać w złą stronę, jeżeli sytuacja ulegnie poprawie, to wtedy sezon w Niemczech zostanie zakończony w maju i jednak potrwa do końca czerwca. Jednak oczywiście nie jest to pewne, gdyż nie wiadomo, jak obecny kryzys będzie postępował. A teraz wracamy już do Łukasza Jankowskiego, do studia przy Polach Mokotowskich.
A przy telefonie już wspomniany i wywoływany profesor Antoni Dudek, politolog, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Ostatnia nasza rozmowa była także na temat wyborów i prosiłem o kolejną rozmowę, bo sytuacja może nie dość się zmienia diametralnie, ale jest jednak inna. Mamy propozycję Jarosława Gowina, mamy zamieszanie i poważne pęknięcie w ramach koalicji rządzącej. Najpierw oceńmy, co to jest ta propozycja Gowina, co ona wnosi, ona jest realna, nierealna. Jak pan to ocenia, panie profesorze?
Znaczy, to jest pierwsza poważna propozycja rozwiązania kwestii wyborów 10 maja przy założeniu, że jednak ich się nie da przeprowadzić, z czym się do dzisiaj nie zgadzało Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze rano prezes Jarosław Kaczyński mówił w radiu, że absolutnie nie ma żadnych powodów, żeby przesuwać datę wyborów.
Wywiad teraz, jak rozumiem, rano, ale nagrany mógł być kiedy indziej.
Nie, ale ja podejrzewam, że on jednak mógł być nagrany nawet dzisiaj rano, natomiast istotne jest, że później mieliśmy oświadczenie rzeczniczki PiS, która właściwie zadeklarowała, jak rozumiem, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, że popierają propozycję Gowina. Tyle tylko, że ta propozycja już została natychmiast odrzucona przez wszystkie właściwie formacje opozycyjne, czy większość z nich, zwłaszcza przez Platformę Obywatelską, a to ona ma tę liczbę posłów, która dawałaby razem ze Zjednoczoną Prawicą większość konstytucyjną. Czyli jest to już w tej chwili propozycja o charakterze historycznym i która nas prowadzi do punktu wyjścia. To znaczy mamy dwie opcje. W dalszym ciągu opcje PiSu, jak rozumiem, że mają być wybory prezydenckie 10 maja w stanie prawnym, jaki jest dzisiaj, czyli takim tradycyjno-korespondencyjnym, bo dzisiaj stan prawny jest taki, że wybory mają się odbywać w taki tradycyjny sposób w punktach wyborczych, przy czym obywatele powyżej 60 roku życia mogą głosować korespondencyjnie. I taki jest stan prawny na dziś. I ten stan prawny, jeśli chodzi o ordynację dotyczącą 10 maja, chyba się już nie zmieni, bo jak rozumiem, Jarosław Gowin nie poparł głosowania całkowicie korespondencyjnego i stąd właśnie ta jego propozycja zmiany konstytucji, której też nie poparto. Czyli tak naprawdę jesteśmy w impasie i w punkcie wyjścia. No i teraz pytanie, co dalej? No i tutaj są, najkrócej mówiąc, dwa główne scenariusze możliwe.
A to ja tylko jeszcze przy tej propozycji, bo to jest ciekawe, czy także, no, politologia to jest także nauka, która ma w swojej orbicie czy polu zainteresowania kwestie prawne, czy to ustrojowo się trzymało, przepraszam, kolokwialnie, w całości kupy, czy ta propozycja ad hoc, poprawa konstytucyjna, wydłużanie kadencji, która się zaraz kończy, to wszystko miało ręce i nogi.
Znaczy, wie pan, to by oznaczało olbrzymią zmianę w ustroju politycznym Polski, przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wydłużenie kadencji prezydenta oznacza, że jego pozycja polityczna jest niepomiernie większa przez te 7 lat, gdyby to weszło w życie. Po drugie zaś, jest to zupełnie inny model prezydentury, bo równocześnie ma nastąpić zakaz reelekcji, czyli no, każdy, kto zostawałby prezydentem, de facto miałby świadomość, że już nie ma szans walki o dalsze sprawowanie tego urzędu. To zmienia w zasadniczy sposób optykę i można długo dyskutować nad zaletami i wadami takiego rozwiązania. Ja nie kryję, że znaczy, nie mamy czasu na coś takiego, ale ja tego ograniczę takiego stwierdzenia, że jest to byłaby to olbrzymia zmiana w ustroju politycznym Polski, ale ona jest nierealna, więc szkoda chyba tracić czas, no to jest czysta akademicka dyskusja teoretyków prawa konstytucyjnego o zaletach i wadach. Ja mogę mówić i o zaletach i o wadach takiego rozwiązania, bo widzę i takie, tylko że szkoda chyba naszego czasu.
Moje pytanie, moja intuicja bardziej szła w kierunku, czy to była realna propozycja w tym sensie, czy ona byłaby ustawowo, jeśli chodzi o wszystkie terminy konstytucyjne, także sejmowe, tak, do zrobienia. Znaczy, jeżeli była, a może w ogóle nie była, od początku nie była nie do zrobienia, stąd była tylko jakąś kartą przetargową w innej dyskusji.
Nie, to znaczy ona hipotetycznie była do zrobienia, tylko że musiałaby te podpisy, tak jak Gowin mówił, do poniedziałku być zebrane i wtedy jest te 30 dni, po których się zaczyna procedować. Wprawdzie Kosiniak-Kamysz twierdził, że tego się później nie da zrobić, bo regulamin sejmowy tam daje dodatkowe terminy, ale regulamin sejmowy został przed chwilą zmieniony. Tu nie ma problemu, żeby go zmienić w trakcie tych kwietnia. Także to technicznie byłoby możliwe, tyle tylko, że nie ma woli politycznej i z tego punktu widzenia cała operacja Gowina jawi mi się jako, no niestety, ale kolejny przykład tego, z czym mamy już od 3 tygodni do czynienia, a mianowicie z rozmawianiem przez polityków ze sobą za pośrednictwem mediów. Oni ze sobą rozmawiają za pośrednictwem mediów, dalej prowadzą grę, jakby trochę ignorując to, co się dzieje od połowy marca w Polsce i na świecie. I moim zdaniem to jest bardzo ryzykowna gra, bo dalsze uprawianie polityki w stylu, który znaliśmy do połowy marca, może się okazać w perspektywie najbliższych tygodni i miesięcy katastrofalne dla wszystkich, którzy ją uprawiają dalej w ten sam sposób. Bo w moim przekonaniu to może się skończyć wysadzeniem w powietrze całej obecnej klasy politycznej, bez względu na to, w którym ona jest dzisiaj miejscu, czy w obozie rządzącym, czy w opozycji.
Teraz do wyborów wróćmy do miejsca, w którym panu profesorowi przerwałem. Pan profesor zaczął mówić, że widzi teraz dwa możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i zamieniamy się w słuch.
Znaczy dwa główne. Pierwszy jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość postawi na swoim i 10 maja po prostu wybory prezydenckie się odbędą na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, bo to ciągle teoretycznie jest możliwe. Tyle tylko, że najprawdopodobniej wycofają się z tych wyborów wszyscy poważniejsi oponenci prezydenta Dudy, co będzie oznaczało, no, że zwycięży oczywiście w pierwszej turze jakąś miażdżącą większością, bo podejrzewam, że w ślad za tym wybory zostaną, za wycofaniem się tych głównych konkurentów, dojdzie do bojkotu ze strony, no mówiąc krótko, ich zwolenników. Więc będzie niska frekwencja, jeszcze spotęgowana oczywiście obawą przed zarażeniem. Jednym słowem, prezydent Duda ma wszelkie szanse wygrać w sposób absolutnie rekordowy na tle do wszystkich dotychczasowych wyborów prezydenckich w Polsce, tyle tylko, że jego mandat będzie dramatycznie słaby i jego wybór będzie kwestionowany. Później trzeba będzie coś zrobić z Sądem Najwyższym, z jego izbą, która ma zatwierdzić legalność tak przeprowadzonych wyborów. Tu może być problem. No i może być problem generalnie, co zrobić z tymi wszystkimi, którzy będą kwestionować tak wybranego prezydenta. Czyli mówiąc krótko, to jest moim zdaniem droga do ustanowienia w Polsce rządów autorytarnych. To znaczy takie przeforsowanie reelekcji Andrzeja Dudy. Bo w pewnym momencie trzeba będzie zacząć wyciągać konsekwencje karne wobec tych, którzy nie będą uznawać tak wybranego prezydenta. I to jest bardzo poważna sprawa. No i drugi scenariusz, to jest scenariusz jednak, który dzisiaj sugeruje opozycja i dlatego PiS-owi jest tak trudno się na niego zgodzić, ale moim zdaniem on dzisiaj mimo wszystko jest bardziej racjonalny, tyle że wymaga doprecyzowania i rozmów, a mianowicie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, a następnie równolegle rozpoczęcia rozmów na temat jak satysfakcjonującej obie strony nowej daty terminu wyborów prezydenckich. I to by wymagało zmiany konstytucji, co można zrobić po zakończeniu stanu klęski żywiołowej. I wtedy do sierpnia jest ciągle Andrzej Duda urzędującym prezydentem. Zresztą jego, zgodnie z konstytucją, jego kadencja się ulega automatycznie wydłużeniu o czas trwania stanu nadzwyczajnego, czyli o czas trwania tego stanu klęski żywiołowej. I w tym całym okresie właśnie bo tam 90 dni po końcu stanu klęski żywiołowej, przez 90 dni nie wolno przeprowadzać żadnych wyborów. I w trakcie tych 90 dni następuje nowelizacja konstytucji. Zostaje ustalony jakiś nowy termin wyborów prezydenckich, który jest do przyjęcia dla wszystkich głównych graczy na scenie politycznej. I ja już nie chcę wchodzić, jaki to miał być termin, czy to jest jesień, czy wiosna, czy za rok. Ja wiem jedno, że moim zdaniem ten scenariusz jest mimo wszystko lepszy dla polskiej demokracji niż forsowanie za wszelką cenę dzisiaj reelekcji Andrzeja Dudy 10 maja, bo będzie to po prostu zwycięstwo pyrrusowe. To tak najkrócej mówiąc.
Czego ta cała sytuacja uczy i o naszej konstytucji, i o naszej klasie politycznej?
Wie pan, no nasza konstytucja nie jest za dobra i to wiemy od dawna, ale innej nie mamy i musimy po prostu starać się jednak jej przestrzegać, co do niedawna mówiła cały czas opozycja, a teraz głównie słyszę to od prezesa Kaczyńskiego. Więc ja bym też był za tym, żeby jednak próbować przestrzegać, dostrzegając jej ułomności i słabości. Może kiedyś się uda zmienić spokojniejszych, czyli mówię o takiej generalnej nowelizacji. Natomiast no, znacznie bardziej martwi mnie stan klasy politycznej, bo ta konstytucja, jak powiadam, dobra nie jest, ale nie jest aż tak dramatyczna jak stan klasy politycznej, który nam się objawia w ostatnich tygodniach z całym dramatyzmem, bo wrócę do tego, co powiedziałem na początku, to znaczy mamy do czynienia z grą bardzo krótkoterminową. Obie strony po prostu trochę walczą, mam wrażenie, no może to jest bardzo mocne porównanie, ale użyję go. Oto kto jednak kontroluje ster Titanika, który właśnie zderzył się z górą lodową. I najkrócej mówiąc, ponieważ wszyscy oskarżają, prawda, tego kapitana dotychczasowego, że jest zły z opozycji, chcą mu wyrwać to koło, ale jakby nie zdają sobie sprawy, że być może Titanik już zaczyna tonąć i za chwilę mogą zatonąć i jedni i drudzy walczący o to. To znaczy, do czego zmierzam? Znaczy, ja uważam, że obym się mylił, że skala kryzysu, który za chwilę chwilę może nastąpić w skali całego świata gospodarczego, może być tak głęboka, że wszystkie dotychczasowe kotwice, na którym opieraliśmy nasze bezpieczeństwo, mogą przestać istnieć albo stać się bezwartościowe, czy niewiele warte. I jeśli taki dramatyczny scenariusz miałby się realizować w najbliższych tygodniach i miesiącach, to byłoby jednak dobrze w interesie wszystkich polityków dzisiaj będących w Sejmie, żeby ustalili pewne reguły gry, czy pewien kalendarz zmian politycznych na najbliższe miesiące i skoncentrowali się na tym, jak właśnie doskonalić tarczę antykryzysową, jak lepiej organizować pomoc medyczną i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem dzisiaj sprawa wyborów prezydenckich dominuje w świecie polityków i to jest moim zdaniem błąd, bo oczywiście prezydent jest ważny, ale moim zdaniem gospodarka i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków są ważniejsze od tego, czy Andrzej Duda będzie miał reelekcję 10 maja, czy nie. I mam wrażenie, że ta świadomość strasznie powoli się do głów polityków przebija i to obu stron.
No, a z drugiej strony, to już ostatnie pytanie, ten punkt widzenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi właśnie w tej trudnej sytuacji najważniejsza jest spoistość polityczna, jest to, żeby władza była wybrana, żeby miała mandat i żeby mogła sprawować realnie rządy i stąd te wybory.
No dobrze, ale prezes Kaczyński nie jest w stanie już nawet Jarosława Gowina do tego przekonać, czyli swojego alianta od ponad 4 lat, a tym bardziej opozycji, no to ma do wyboru dwie rzeczy. Albo ignorować to i próbować utrzymać władzę przy pomocy siły, bo taki będzie finał, jeśli będzie forsował termin 10 maja, już to nie będę wracał do tego, co powiedziałem. I to jest jedna opcja. To jest droga w kierunku dyktatury. Albo druga, jednak zacząć rozmawiać na temat jednak takiego przesunięcia tego terminu, który będzie akceptowalny dla drugiej strony. No, nie można ignorować tej części Polaków, która popiera opozycję, bo oni są takimi samymi obywatelami, jest ich całkiem sporo. W związku z tym w moim przekonaniu, ja rozumiem ideę władzy silnej, no ale dzisiaj mamy rząd, ten rząd ciągle ma większość. Cieszę się, że prezes Kaczyński nie zrealizował to, czego mu przypisywano, że zaraz Gowina wyrzuci za niezdyscyplinowanie z rządu, bo to byłoby w istocie rzeczy stworzenie rządu mniejszościowego w tej sytuacji, fatalne. Więc na razie mamy stabilny, większościowy rząd. No i mamy rzeczywiście do rozwiązania problem z kończącą się kadencją prezydenta Dudy, ale to jest znacznie lepsza sytuacja od tych, w jakiej się możemy znaleźć za chwilę, jeśli na przykład Jarosław Gowin zostanie wyrzucony z rządu, a wraz z nim politycy Porozumienia, bo będziemy mieli rząd mniejszościowy i zaczną się gry i zabawy wokół budowania jakiejś alternatywnej większości, co do reszty ten rząd sparaliżuje. I ja bym się bardzo bał takiego scenariusza. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Polskę przez ten pandemiczny kryzys przeprowadzał rząd Mateusza Morawieckiego, i dobrze mu życzę i dobrze życzę, żeby ta tarcza antykryzysowa była skuteczna, żeby ją doskonalić, ale z drugiej strony obawiam się, że to się wszystko może przewrócić o tą nieszczęsną awanturę wokół wyborów prezydenckich 10 maja. I byłoby bardzo źle, gdyby się tu nie udało jakiegoś kompromisu osiągnąć.
Powiedział profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.